Zacznijmy od życzeń. Radości, spokoju i nadziei, którą niosą te święta. Święta bogate w tradycje i zwyczaje. Zapisy wielu z tych zwyczajów można znaleźć w naszym archiwum. Właśnie słuchamy kapeli Henryka Duczmala, ojca dyrygentki Agnieszki Duczmal. Z udziałem tej kapeli zrealizowane zostało słuchowisko Dyngus. Sięgniemy do niego w dalszej części audycji. Sięgać będziemy dziś do archiwum wielokrotnie, bo w tym tygodniu, w dniu 24 kwietnia, przypada rocznica powstania Radia Poznańskiego. Ile to już lat? Policzcie Państwo, otwierano nasze radio w 1927 roku. Spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Początki Poznańskiego Radia. Kto wtedy do niego przychodził?
Kto? Gustik Morcinek przychodził z profesorów uniwersytetu, doktor Jedlicki, doktor Kozłowski. Było bardzo dużo miłych redaktorów. Ten Kędzierski Czesław miał audycję dla dzieci.
Wójcio Czesio, tak?
Wójcio Czesio. No kto tam z literatów? Kosidowski Zenon, późniejszy dyrektor. Tak. On też u nas zaczynał. Halina Dębicka, Ewa Bandrowska-Turska, Ada Sari. No a kto śpiewał? Kiepura śpiewał. No nie trzeba o tym zapomnieć przecież. Kiepura to był oryginał. Wszyscy o tym wiedzieli, bo przecież jego niektóre odezwania się w auli przed koncertem były czasem niecenzuralne, ale jemu wszystko uchodziło. No to i tak u nas sobie pozwolił na takie zagranie artystyczne. Zażądał bardzo dużej sumy, bo on był bardzo drogim artystą. No więc nasze radio powiedziało, no tyle nie możemy dać. Więc on nonszalancko powiada, a no to ja zrezygnuję w ogóle z opłaty, ale musicie mi odpowiednią reklamę tutaj zrobić. Tak przez całą godzinę go musiałam zapowiadać, coś zawsze zmyśleć, dać jakąś płytę po każdym kłamstwie moim małym, a ja musiałam powiedzieć, że się nie może dostać do nas, bo tłum wielbicielek go oblega, studenci mu wiwatują, już mu guziki poobrywali. No, a on sobie spokojnie po studio chodził i pochwalił mnie, że go doskonale reklamuje.
Nam się o jednej tylko śnie, tą kochać.
Tak wspominała początki Poznańskiego Radia pierwsza spikerka Gabriela Krygier-Bernacka. To nagranie archiwalne oczywiście, podobnie jak rozmowa, którą przeprowadziłam z synem prezydenta Poznania, Cyryla Ratajskiego, Ziemowitym Ratajskim.
Ja pamiętam, że otwierałem radiostację poznańską. To była 1000 watów stacja, mała, to słaba, ale nagrywali przeważnie płyty i przemówienie jakieś i muzyka była. Muzyka była
Ziemowit Ratajski.
I opera była wieczorem.
To znaczy pan otwierał stację, a ojciec, nie, ojciec przemawiał.
Ojciec, no tak, ja byłem przy tym, jak ojciec przemawiał, otwierał stację.
W 2 lata po Warszawie, 2 miesiące po Krakowie rozpoczęło nadawanie programu Radio Poznańskie. W dniu inauguracji, 24 kwietnia 1927 roku, program rozpoczął się kilkoma uderzeniami zegara, które miały stać się sygnałem rozgłośni. Potem rozległ się hejnał z wieży ratuszowej. Wzruszony prezydent Poznania, Cyryl Ratajski, przemówił do słuchaczy. W nowej tej stacji nadawczej, powstałej wysiłkiem samorządów wielkopolskich, stworzyliśmy dalsze ogniwo łączące naród polski z cywilizacją świata. I jakby dla potwierdzenia tych słów, jeszcze tego wieczoru przeprowadzono pierwszą w Polsce bezpośrednią transmisję z budynku Opery Poznańskiej. Transmitowano pomstę jątkową Bolesława Walek-Walewskiego. Było to wydarzenie, o którym szeroko pisała prasa krajowa i zagraniczna.
Signorina,
nas, przyjdź nareszcie, przyjdź, o signorina.
Signorina, signorina, chcę z tobą sama, sama, o jedyna. Prośba na twe serce zwróćę, tra-la-la-la, i opór zmuszę, tra-la-la-la, zdobyć cię muszę, tra-la-la-la.
Wieczór na rendezvous, czekam na ciebie sam. Niech się spełnią marzenia moje, serce mnie w zamian ci dam. Słońce jasny blask, ja trupowie franny brzask, tyś mi cudem jest na signorina.
Radio Poznańskie w dwudziestoleciu międzywojennym to okres wielkich radiowych indywidualności, wielkich osiągnięć. Powstawały słuchowiska, transmitowano koncerty i zawody sportowe. Po wojnie radio zmieniło siedzibę, przeniosło się z Placu Wolności, z budynku pod Arkadami, do pięknej willi przy ulicy Berwińskiego 5. Radio Merkury, Polskie Radio, czyli kontynuator tego pierwszego radia, nadal tu działa. Lista twórców, którzy od czasu wojny do dziś tworzą to radio, jest długa i ciekawa. Wybrałam Benona Hardego, kompozytora pierwszego w Polsce muzyka grającego na organach Hammonda. Benon Hardy przekazał ostatnio Bibliotece Narodowej swoje archiwum, tym samym archiwum jazzu polskiego wzbogaciło się o oryginalne zapisy nutowe utworów Hardego i materiały dokumentujące jego karierę. Zapraszam Państwa do domu Krystyny i Bernarda Biegoniów, których odwiedziłam przed laty. Benon Hardy to pseudonim artystyczny Bernarda Biegonia. Mówiono o nim, że ma słuch absolutny i że potrafi zagrać wszystko.
Jeszcze mi się nie przytrafiło spotkać człowieka, który grałby tak dobrze awista, że nuty postawi od razu w tempie, z dynamiką, tak jak kompozytor sobie zażyczył. No, ja nie spotkałam przez te 33 lata takiego studenta w akademii.
O tym chodzą legendy w radiu do dzisiaj.
Mi się wydaje, że słuszne. Tak, tak to
polega na tym, że jak się już patrzy w nuty, trzeba słyszeć to, co się widzi. Jak się to już słyszy, to wtedy można to zagrać. Tak. To jeszcze w radiu, będąc, pisałem, gdzie Jurek Geisler, inżynier Geisler, zamykał mnie w pokoju w redakcji, żebym w ogóle coś pisał, bo ja byłem strasznym leniem. I donosił mi po prostu herbatę, jakieś ciastka czy jedzenie i mówi, tu będziesz pisał. No więc wtedy zacząłem pisać te wspomnienia z karnawału. Jakoś się udało, po prostu zdobyły trzecią nagrodę kiedyś w konkursie z ZAX-u.
To są wszystko Pana kompozycje? Tutaj, te zebrane?
A nie tylko, nie tylko. Ale... Ja się bawię w aranżowanie, po prostu wykorzystuję ten sens. Ja urodziłem się na Śląsku w Chorzowie.
To była rodzina górnicza?
Nie. Ojciec był hutnikiem. A później przeniesiono go do biura, bo po prostu miał jakiś zmysł taki matematyczny. On potrafił bez tych liczydeł i tak dalej, które wtedy stosowano, szybciej wyliczać niż inni pracownicy, także po tym w biurze pracował.
A kiedy zorientowano się, że jest pan utalentowany muzycznie?
To, że jestem utalentowany, po prostu mój ojciec był amatorem muzykiem, mimo że tam pracował w flucie, ale on grał zawsze na fortepianie. Mieliśmy taki stary fortepian. Także jak ojciec grał, miał swoich kumpli, kolegów, którzy tam przychodzili zawsze z domu. Jeden grał na skrzypcach, drugi z perkusją. Ktoś tam na mandolinie, na gitarze, obojętnie, kto na czym grał, zawsze zbierano się przynajmniej raz w tygodniu i muzykowano w domu. A ja w tym czasie to jakoś tak polubiłem te dźwięki, że wchodziłem, zawsze siedziałem pod fortepianem wtedy. Dosłownie wchodziłem pod fortepian i jakoś ten fortepian tak pięknie brzmiał. No i już po prostu zakochałem się w tym brzmieniu, jak ojca nie byłbym sam w domu, to już latałem do tej klawiatury i szukałem jakieś dźwięki, jakieś tam próbowałem melodyjki wygrywać. Potem obserwowałem ojca, jak tam akompaniował sobie na jakieś walczyki, podgrywał te umtata, umtata. I po prostu prosiłem, żebym coś tam pokazał. I sam od siebie próbowałem sobie tak. Po prostu chciałem grać, ale mnie pasjonował wtedy akordeon jakoś. Nie wiem dlaczego. Mnie się to brzmienie najwięcej zaczęło podobać, bo jakiś sąsiad naprzeciwka, stale przy otwartym oknie, grał na akordeonie, miałem wtedy jakieś 8-9 lat. No i matka wtedy mówiła, no to trzeba mu kupić jakiś akordeon. Więc kupili mi ten instrument. No ale teraz tak, no to musisz się gdzieś uczyć, więc pójdziesz do szkoły muzycznej. Naturalnie w szkole muzycznej powiedzieli, my klasy akordeonu nie mamy, niech pani go zapisze na fortepian. Miałem bardzo dobrą nauczycielkę wtedy, Heusler, która właściwie mnie zainspirowała do tego, że zacząłem też pisać trochę. Ja tak w tych dźwiękach szukałem zawsze. Także potrafiłem się w każdej tonacji wtedy jakoś znaleźć. Wiedziałem, jakie rozwiązania stosować, jakie tam były rozwiązania harmoniczne i tak dalej. Co mi do dzisiaj właściwie pomaga, bo ja nie mam problemu wtedy z transponowaniem i po prostu wykorzystaniem harmonicznych modulacji.
To powiedz ciekawą, co tatuś kupił dziecku gitarę, tylko bez strun. Nie pamiętasz tego kawału? Więc ojciec kupił synkowi gitarę bez strun. Mówi, tata, bardzo ładna gitara, ale musisz mi jeszcze struny kupić. Ja, jak pokażesz, co umiesz, to ci te struny kupię. Średnia szkoła muzyczna w Rybniku. Główna w sensie tym, że najwięcej się nauczył w tej szkole, więcej jak wyższej. Gry na fortepianie u profesora Szafranka, no i harmonii, i kontrapunktu, i to się pisało, tam preludia, fugi nawet, prawda, na tym przedmiocie kontrapunkt. Także właściwie to było główne takie wykształcenie, a wyższą szkołę to prawie eksternistycznie robił.
Domyślam się, że właśnie w Rybniku się spotkaliście państwo, tak? Po raz pierwszy
się znaleźliśmy, bo ja też w Rybniku kończyłam średnią szkołę muzyczną, no i Beniu kończył 5-6 lat wcześniej w Rybniku. I ja będąc w podstawowej, panu Bieguniowi się kłaniałam jako taka mała dziewczynka starszemu panu. To on miał pewnie 19, a ja miałam 11, jakoś tak, no, ta różnica była. No ale już wtedy tak się znaliśmy. Dużo koncertował w Rybniku jako uczeń, prawda? Już z orkiestrą grał.
Co się mówiło o Biegoniu wtedy?
W Rybniku?
Tak.
No, że to jest najzdolniejszy uczeń pana Szafranka. Tak się ogólnie mówiło.
No właśnie całą pianistykę, którą do dzisiaj właśnie posiadam, to dzięki Karolowi Szafrankowi, u niego najwięcej skorzystałem. I także u jego brata skrzypka, który o dziwo miał tyle
czysto muzycznych
uwag, które mi bardzo były przydatne.
To jest Bechstein?
Lubię ten instrument. Już go mam. Ile jak miałem? 18 lat właściwie. Został kupiony przeze mnie. Po księdzu, który mały, odchodząc, przekazał ich gospodyniom, żeby po prostu ten instrument dali tylko w dobre ręce. No jakoś ja się tam nawinąłem i ten instrument odkupiłem za małe pieniądze. I one były zadowolone, a ja jeszcze bardziej.
Kiedy pan pierwszy raz przyszedł do Radia Poznańskiego?
Wcześniej przyjeżdżałem tutaj z panią Marią Koterbską. Ona była tutaj z tym koncertem, to bardzo często przyjeżdżała, tu była lubiana jakoś, czy często zapraszana do Poznania. No i ja wtedy z nią jeździłem jako paniator pianista. I wtedy zainteresował się tym też i Jurek Geister, inżynier Jerzy Geister. I namówił mnie w 1957 roku, właśnie wtedy jak radio zakupiło pierwsze organy Hammonda. To był taki skromny model. I namówił mnie, żeby po prostu na tym coś nagrać. Ja mówię, że ja na organach nigdy nie grałem. Nic, chodź do studia, pojedziemy, zobaczymy. No więc wtedy siedliśmy przy tych organach i próbowałem grać. Nagraliśmy pierwszą audycję, melodię Lechara i różne inne jakieś nasze polskie melodie. No i wysłał to do Warszawy do oceny. No z Warszawy przyszła odpowiedź, żeby po prostu nagrywać i przysyłać te nagrania. I od tego czasu się zaczęło, że zacząłem grać na tych organach Hammonda, później już z sekcją rytmiczną.
Umożliwił zatrudnienie Benia Hardego, czyli Bernarda
Jerzy Geisler
Poznańskiej. I nie zapomnę, jak Benio u niego zdawał egzamin. Mianowicie redakcja muzyczna mieściła się na trzecim piętrze, tam na samym poddaszu. Tam takie dwa wąskie pokoiki były. Stefan siedział w jednym, a Zosia Brzeżańska w drugim pokoiku. Benio taki wystraszony, a Stefan mówi, no może pan to zagrać, daje mu prelud Szymanowskiego. Dla pianisty to nie jest rzecz trudna, utwór trudny, ale dla człowieka zastraszonego może być trochę kłopotliwy. Benio wziął te nutki i tak trzyma, zamknięte jeszcze. I mi przepraszam, a można zajrzeć na te nuty? No ja ryknąłem śmiechem, a Stefan mówi, oczywiście. No więc Benio otworzył, popatrzył, zamknął, siadł i zagrał. Popatrzył tylko na nuty. On nie grał z nut, tylko on popatrzył na nuty, zamknął i Stefan pyta, pan to już kiedyś grał? Mówi, nie, pierwszy raz. To chyba świadczy o klasie muzyka.
No i od tego czasu po prostu byłem związany z radiem poznańskim.
Jako zespół Benona Hardego. Potem piętnastka radiowa powstała pod dyrekcją Zygmunta Malika. To wspólnie aranżowali, wspólnie komponowali z Zygmuntem. Także bardzo wiele jest kompozycji wspólnych Malik Biegoń, Malik Hardy. Też jeszcze miałeś wiele wspólnego, bo później z chórem jako akompaniator wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na takie tournée. To był 65 rok, czy tam nawet wcześniej. Później tournée po Japonii. I jeszcze był na tournée z chórem Kurszewskiego też.
Miałem komórkę taką, gdzie w tej chwili jest portiernia na Strusia.
Na radio na Strusia, ten budynek?
Nie, już nie ma.
Tam był pokoik na dole, tam po prostu mieszkałem przez pierwsze lata. Tam wstawiono mi właśnie fortepian, no a to dla mnie to była wielka rzecz. Ja do nocy, do trzeciej zawsze grałem sobie, nikomu nie przeszkadzałem.
Bo nikogo tam nie było pewnie.
Nikogo nie było, tak, że to dla mnie była największa frajda.
Czyli był pan bardzo ściśle związany z radiem, bo pan w nim właściwie mieszkał.
Przez 20 lat właściwie.
Nie, ale tam w tym pokoiczku mieszkałeś 5 lat.
A, 5 lat, później zrobiono.
Potem myśmy się pobrali i dostaliśmy mieszkanie dwupokojowe na Głogowskiej. Ale przedtem w tym pokoiczku 5 lat.
I nam nawet z motocyklem.
Uwielbiał jeździć na motocyklu. I ja w tym czasie, jak tam mieszkał na Strusia i taką sobie zorganizował deskę, bo to był wysoki parter, tam jest 5 albo 6 schodków, więc tą kładł tą deskę, wjeżdżał motocyklem po tych schodach i wjeżdżał i ostawiał obok Wittnera. I to właśnie wszyscy w radiu się śmiali, że jest malutki pokój, małe wyrko, jak to mówili, duży fortepian i obok motocykl. I to był ten jego pokój. Aha, i jeszcze radyjko, które jak wyjeżdżał do mamy czasami na tydzień, czasami na 5 dni, zawsze zapomniał wyłączyć. I jak przyjeżdżał, to w pokoju było ciepło, bo radio było gorące. Takie małe radio było gorące, ale się nigdy nie zepsuło.
Ja też pamiętam, byłam świadkiem tego, kiedy pan kończył pracę w radiu. To właściwie niewiarygodne dzisiaj, jak się o tym myśli, że coś takiego się mogło zdarzyć, że przyszedł moment.
Przyszedł moment, gdy byłem nieprzydatny po prostu. Tak mi to dano do zrozumienia.
Byłam pierwszą osobą, na którą się pan natknął w drzwiach, wychodząc od dyrektora Kubiaka. Nie wiem, czy pan to pamięta, no, tak. Spotkaliśmy się w drzwiach sekretariatu i pan wychodził i mówi, wie pani, co mnie spotkało? Powiedziano mi, że nie ma etatu.
Partii nie byłem, nigdy nie byłem, ani nie będę należał do żadnej partii, bo mnie to nie interesuje. Mnie interesuje muzyka. Ja od tego czasu zacząłem radio unikać. Ja robiłem wielkie koło, jak miałem koło radia przechodzić, bo miałem wielki żal.
To była rozmowa nagrana w domu Krystyny i Bernarda Biegoniów. Benon Hardy, jakkolwiek rozstawał się w sposób przykry, niespodziewany z radiem i nosił słuszny żal w sercu, to pamięć o jego dokonaniach pozostała. Telefon z Komitetu Wojewódzkiego, który sprawił, że go zwolniono, aby przyjąć kogo innego, miał wtedy, jak się okazało, dużą moc. Czas pokazał, że sztuki zła moc nie pokona. Teraz wracamy do akcentów świątecznych. Kapela Henryka Duczmala i Dyngus na wielkopolskiej wsi.
Moja matka nawet starą świecką piosneczkę znała o tym, jak to się panna napraszała o Dyngus.
No, a, to
i nasza babcia nam ją dziś przypomniała. Aha. I jak to mama idzie, ta nuta?
No to posłuchajcie. No, żałowałeś kapki wody, precz ode mnie, od urody, Nie pochasam na dożynku, z tobą nie mrawo, Jasieńku. Da, na, da, na, da.
Dobra, dobre.
Dawniej to ludzie mówili, że której dziewczyny chłopaki nie zdyngują, to na pewno w tym roku nie wyjdzie za mąż.
Moja matka opowiadała, że w jej wiosce dziewczynta dyngusu doczekać się nie mogły i od rana już na dynguśników czekały.
No i po co to ludzie taki zwyczaj wymyślili?
A, kto by to dociekł tego? No, stary to zwyczaj jak świat.
I to nie tylko dziewczyny wodą lano. Mój dziaduś jeszcze, pamiętam, obchodził we Wielkanoc pole i skrapiał je wodą, żeby lepsze plony wydało.
Tak, racja.
My biegamy po dęgusie.
Wej, dziaduś staroświecką melodię przypomniał.
Ja ją też pamiętam.
No. My tu ją w domu nieraz sobie przypominamy.
Tak.
To śpiewali ją chłopcy, jak w drugie święto chodzili od chałupy do chałupy i dostawali dęg.
Co to takiego?
Dęg? No to płoczyństwo. Znaczy, dwa kawałki placka, jeden był biały, a drugi gryzewy.
Dostawali jeszcze po kieluńtku wódki za skąpanie dziewcząt.
No, wiecie, zaśpiewajmy sobie tę piosteczkę. Zosia, Ady, wejdź do harmonii.
Wejdź do Zosia.
Zagraj, Zosia, zagraj.
Usmaży nam cztery jaja. Jest gospodarz w końcu stoła, suknia na nim jak na koła, suknia na nim jak na koła. A czapeczka z karmazyna, ten gospodarz tego domu.
Świąteczna radość wyrażana jest przy stole. W niektórych regionach Polski spotyka się szczególne zwyczaje, na przykład w Gorlicach przed rozpoczęciem wielkanocnego śniadania wszyscy muszą zjeść laskę chrzanu. Po co? Ażeby ustrzec się przed bólem brzucha, zębów, przed kaszlem i katarem. No i ma to już być takie ostatnie umartwienie przed świątecznym jedzeniem i piciem. W przeszłości świąteczne stoły uginały się pod ciężarem potraw. Opiszemy za chwilę taki jeden skromny stół u wojewody witebskiego Pawła Sapiechy. Jak wyglądał świąteczny stół w Dereczynie u Pawła Sapiechy, wojewody witebskiego i wielkiego hetmana litewskiego, którym Sapieha został po śmierci Janusza Radziwiłła, opowiadał na podstawie przekazów Sławomir Leitgeber. Postać wojewody znana jest z potopu. Był jednym z najwierniejszych magnatów u boku króla.
Stół w Podkowie, a na tym stole cztery ogromne odyńce, bo one symbolizowały cztery pory roku. Upieczone w całości, więc taki odyniec tych borów litewskich to był gigant, taka potęga, te cztery olbrzymie, zwaliste dziki stoją na stole, z brzucha wylewa im się pieczona wołowina, pieczona wieprzowina, całe kręgi kiełbas. No, ja jeszcze jako chłopiec pamiętam, że kiełbasa taka super dobra nazywała się kiełbasa litewska, no więc można sobie wyobrazić, to były specjały. Poza tym rozmieszczone na tymże olbrzymim stole 12 15 jeleni ze złoconymi rogami, wszystkie też faszerowane z kolei dziczyzną, ale jaką dziczyzną? Tam były pardwy, tam były dropie i tak dalej. Najbardziej dzisiaj unikalne ptaki leśne, na które dzisiaj powiedzmy, przeciętny zachodni myśliwy wydałby fortunę, żeby upolować i tym były z kolei faszerowane tych 12 jeleni. Poza tym, co było? No było, proszę pani, 52 konwie srebrne, czyli 52 tygodnie w roku, pełne wspaniałego wina. Bo Polacy nie pili wódki tak jak dzisiaj. Wtedy pito przede wszystkim wino węgierskie, a tym winem potocznie nazywanym węgierskim to był Tokaj po prostu. Stary, dobry Tokaj sprowadzany całymi ogromnymi beczkami z Węgier. No i co było dalej? Proszę pani, tak jak 52 tygodnie, tak samo była taka ilość gatunków ciast. Nie ciast, gatunków ciast. Bab upieczonych było takie mnóstwo, że na takim stole stojącym pod ścianą tego z sali jadalnej baby piętrzyły się niemal na takich wysokich stosach aż po sam sufit. No były przede wszystkim też i specjały litewskie. No któż by dzisiaj wyobraził sobie pierogi nadziewane bakaliami? A to było właśnie, to było takie typowe danie litewskie. Oczywiście mazurki, placki, rozmaite żmudzkie specjały były, ale przeważały właśnie te baby wielkanocne, które dzisiaj też dominują na polskich stołach. Także nie można mówić o zerwaniu z tradycją. Szynka też oczywiście była gotowana całe olbrzymie.
No, dyńców nie mamy.
Nie mamy. No mamy. Oczywiście nie jada się ich tak na co dzień, ale poluje się na dyńce.
Pewnie jakieś fragmenty uczty wojewody witebskiego Pawła Sapiechy można by znaleźć i w dzisiejszych polskich domach. Może nawet o dyńce. Do tego za moment podamy nalewkę, benedyktynkę. Apteka pod Złotym Lwem. Tu leczy się nie tylko ciało, ale i duszę.
Dzień dobry, doktora Majewskiego zostałam. Tak, dziękuję bardzo. Proszę uważać. Dzień dobry.
Witam. Zaraz panią redaktor poczęstuję, że dzięki tej nalewce wraca ochota, serce bije jak dzwon, a sen jest spokojny jak u niemowlaka. No,
tutaj może jest w tej karafce tajemnica długowieczności.
To jest tak, właśnie.
Jak benedyktynka powstaje? To jest tajemnica?
o tym się nie mówi, jak się waży, jak pokazuje, jak się kręci, jak się miesza, jak się maceruje, ile ziół. To jest tajemnica koloru.
Na bazie spirytusu?
Spirytusu, bez spirytusu się nie obędzie. Tak jest, oczywiście. To jest mocno, do 35, jeżeli możemy mówić o procentach, stopniach, to 5, do 30, do 35. No i miód też jest tutaj i inne rzeczy, które ziółka, których pozostawmy, że są smaczne i zapraszam. Zapraszam do medycyny.
A na przykład jakie zioło? Jedno chociaż?
Jest piołą tam, no ale w zależności od ilości, no zresztą każdego zioła, jak się za dużo doda lub mniej, to jest albo wyjdzie, no powiedzmy piołnówka, nie benedyktynka, prawda, albo wyjdzie coś innego, prawda. Szafran, kolory się bierze, później melisa. No to jest trochę tych ziół, których jest tu. No, ja podaję tak dokładnie, nie chcąc okłamać, podaję tą ilość, która rzeczywiście u mnie jest 17. Powinna być liczba nieparzysta, to jest tak jak przyjęte. Do nalewek się bierze nieparzystą ilość ziół.
Na stole na honorowym miejscu benedyktynka, którą degustowali tu i Krystyna Feldman, i ksiądz Tischner, i wielu innych literatów, a wokół książki, maszynopisy, na ścianach zdjęcia, obrazy i karykatury.
Wszelkie karykatury, które są namalowane przez Stacha Morwińskiego, a opisane przez Lecha Konopińskiego fraszki, znalazły się w takim tomiku, jednym z trzech, Ostre strzykawki. I tutaj Artur Kija, z nami zaprzyjaźniony.
To jest fraszka o panu?
Jest fraszka, tak, jakby nie było, wszystkich jest alfabetyczny, Meissner. I tu jest taka fraszka o żonie i o mnie. Zanikł mi koniak z francuskim winkiem, gdy trzymam w dłoniach benedyktynkę. Z farmaceutami pić za farmację mogę kardiami. Lech Konopiński, wasz pacjent.
Lech Konopiński o pani Konstancji napisał: fortuna zawsze jej sprzyja, w kobiecie słabość jest siłą. Lew złoty dla niej to przyjaźń, homeopatia to miłość. Konstancja i Jan Majewscy skupiają wokół siebie ludzi pióra. Zaczęło się to wtedy, kiedy trafili do apteki w Gizałkach. W tamtejszej gminie, w osadzie leśnej, Biała Królikowska, mieszkał w starej leśniczówce, niezwykle skromnie, widziałam to na własne oczy, literat Marian Cezary Abramowicz. Zaprzyjaźnili się z nim i byli jego wiernymi przyjaciółmi do końca życia.
Czaka poznaliśmy w tej Białej Królikowskiej, tam się przyjaźniliśmy, bywaliśmy i on nas też bywał. On często chorował, to w jakiś sposób trzeba było pomagać. Później przyjeżdżał do Poznania, jak już w poszczególnych klinikach, poszczególnych sanatoriach przebywał, był naszym częstym gościem Cezar. Tu jest liczba Czarna Struga. Mnie się udało wydać jako fundacja literacka, to nie sam po jego śmierci. Też po listy spod klepsydry. Bo taki dał tytuł. Są to listy o zwierzętach, Bruderschaft z dzikiem. Wszelkie takie opowiadania, pani krowa, wszystkie, które publikował w miejscowej prasie w Preszewie. Ja tu dołączyłem urywki listów, które były pisane do Cezarego. I tu mamy urywek listu, który napisał do niego: ja ściskam ciebie mocno, Jarosław. No mamy zakulisowe sprawy, jak tam Jarosław był u niego.
Jarosław to Jarosław Iwaszkiewicz. Odwiedzał Abramowicza, być może pisze o nim w swoich pamiętnikach. W wierszu Wrzos, dedykowanym pani Konstancji, Cezary Abramowicz napisał: a ja, gdybym mógł na tamten brzeg kwiat jakiś ze sobą wziąć, zabrałbym różowo-fioletowy, miododajny wrzos, aby od lasów, pól i złotej jesieni wraz z sercem swoim i duszą Tobie, Panie Boże, go dać na przechowanie. I kiedy zmarł Cezary Abramowicz, Majewscy właśnie te słowa kazali wyryć na jego pomniku. A tak jak pomagali kiedyś Abramowiczowi, pomagają dziś poprzez Fundację Literacką wielu poznańskim poetom, namawiają do takiej działalności i innych aptekarzy. W kamienicy, w której mieści się apteka pod Złotym Lwem, za czasów aptekarzy kolskich mieszkał też Karol Marcinkowski.
Pani Albertyna Kolska, żona aptekarza, była bardzo zaangażowana, chyba 200 talarów dała w prezencie, a 2000 pożyczyła na budowę bazaru i bardzo byli zaprzyjaźnieni właśnie z Karolem Marcinkowskim. Stary aptekarz Kolski siadał tutaj przed apteką, pykał w fajeczkę, jego żona piękniejszej, bardzo pięknej urody, pięknej Junony, jak
motyw
tradycja. Tak jest, królowała tej aptece. No. Później on zmarł w 1835 roku, Marcinkowski, wiadomo, powstanie listopadowe, tam działał, zanim wrócił do Poznania i wrócił ona, pani Arwentyna Kolska, kupiła na ulicy Podgórnej dzisiejszej, pod numerem 6 kamienicę i tam mieszkała i również tam wrócił zaprzyjaźniony z panią Kolską Marcinkowski. Zmarł tak na marginesie, tam w Dobrówce Ludowskiej u córki Kolskich, Anny.
Mało o tym wiemy, a jednak aptekarze, farmaceuci są wpisani wyraźnie w historię Poznania.
Wielu było tutaj prezydentami, burmistrzami, rajcami miejskimi. Jeden, Florkowski, właśnie po pożarze ratusza odnawiał ten ratusz. Rządzili, wprowadzali przez ulicę Wielką zacne osoby, które odwiedzały Poznań.
Opuszczamy aptekę pod Złotym Lwem, życząc gospodarzom wszystkiego dobrego. I zabieramy ze sobą nalewkę doktora Jana Majewskiego. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Z nalewką czy bez niej, z chlebem, kołaczem, jajami, a może jeleniem czy odyńcem jak u wojewody Sapiehy, a nade wszystko z babami na stole miłych świąt, serdecznych spotkań rodzinnych i przyjacielskich. Dużo gości, dużo wody dla zdrowia i urody. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder why.